Tematem dzisiejszej fascynującej rozmowy jest nanomedycyna i nanobezpieczeństwo. Moim i Państwa gościem jest doktor docent habilitowany, associate professor obecnie na Uniwersytecie Sydney, pan Wojciech Chrzanowski. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Co to jest w ogóle nanomedycyna? Co to są nanocząsteczki? Do czego one służą i w jaki sposób one są wykorzystywane w nanomedycynie?
Cząsteczki to są cząsteczki, które mają bardzo mały rozmiar. Bardzo mały, to znaczy, jeżeli byśmy porównali to do średnicy włosa, są 100 tysięcy razy mniejsze niż średnica włosa. Bardzo często mówimy, że coś, co znajduje się w przedziale 1 do 100 nanometrów, to jest właśnie coś, co nazywamy nanocząstką. Nanocząstki tak naprawdę występują w zasadzie wszędzie. Niestety, ilość nanocząstek, która jest wprowadzana do jedzenia, nanocząstek, która jest wprowadzana do środowiska, jest ogromna i nasze testy jakby nie nadążają za ilością wprowadzanych nanocząstek do naszego środowiska tak naprawdę.
Gdzie oprócz środowiska możemy spotkać się z takimi nanocząstkami, jeśli chodzi o nasze codzienne życie? Czy to są jakieś produkty na przykład higieny osobistej, produkty, które w jakiś sposób używamy na co dzień? Czy to jest pożywienie? Gdzie te nanocząsteczki będą obecne i w jaki sposób one mogą dostać się do naszego ciała i mieć jak uboczne skutki?
A powiedziałbym, że jest bardzo duża liczba produktów, które je zawiera. Najprostszymi tak naprawdę jest pożywienie. I to pożywienie najczęściej tak naprawdę słodycze, czyli M&M's, Mentos, Tic Tac, gumy do żucia. Wszystkie te, które mają białe powłoki, twarde białe powłoki, będą zawierały nanocząstki.
I te nanocząstki są jakiego rodzaju? Pochodzące z?
To są dodawane specjalnie jako powłoka. One są z dwutlenku tytanu. Dwutlenek tytanu w postaci drobnych cząsteczek powoduje tą powłoczkę taką błyszczącą, przyjemną na słodyczach i ona jest tam wprowadzana tak naprawdę tylko i wyłącznie ze względów estetycznych i również czasami, żeby zachować jakby gładką powierzchnię tych rzeczy. I problem jest w tym, że tak naprawdę my konsumujemy tego bardzo dużo i dla średniego dorosłego to jest w granicach 1 mg na kilogram ciała. Dla dziecka niestety dużo więcej, około 2 mg na kilogram ciała na dzień.
Znaczy ile gumy do żucia można, dajmy na to, jasne, zjeść, żeby się nie zatruć tak całkowicie?
Jest ciężko to dokładnie powiedzieć, ale my jak prowadzimy badania,
jednak taka mała gumka do żucia
zawiera 7 mg dwutlenku tytanu. 7 mg w przeliczeniu będzie kilka miliardów nanocząstek, które przenikną do naszego organizmu. I teraz tak, problem jest w tym, że te nanocząstki będą oddziaływać z mikroflorą naszych ust. To będzie wpływać na mikroflorę naszych płuc, to będzie wpływać na mikroflorę naszego układu pokarmowego. A musimy pamiętać, że mikroflora jest coś, co trzyma nasz organizm tak naprawdę w dobrej formie. Jeżeli one zaczynają zmieniać kompozycję, jeżeli one zaczynają powodować inną funkcję tych bakterii, które są tak naprawdę nam bardzo potrzebne, to jest problem. I to jest rzecz, która do tej pory nie została zbadana i na którą my tak naprawdę dajemy bardzo duży nacisk i staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak one wpływają na...
Czyli te nanocząstki, one przenikają ścianki jakichś organizmów prostych, tak?
Tak jest. One przenikają zarówno organizmów prostych, bakterii, jak również komórek.
Więc jeżeli... Naszych komórek,
dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Czyli na przykład nasze jakieś śluzówki w ustach, w gardle, dokładnie, to również takie nanocząsteczki mogą,
tak,
przeniknąć?
Dokładnie. I również mogą gromadzić się w wątrobie i są już pierwsze wzmianki o tym, że również gromadzą się w naszym mózgu. I nasze badania, które ostatnio przeprowadziliśmy, bardzo ładnie pokazały, że niestety na tych nanocząstkach dochodzi do zmian protein, białek. Jeżeli dochodzi do tych zmian białek, to tak naprawdę one uszkadzają białka, a my musimy pamiętać, że białko...
Już tam się czerwone żaróweczki świecą, choroba Alzheimera,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. Jeżeli mamy zmiany w białkach, to powoduje to formowanie się tych takich plaques i te plaques są odpowiedzialne za chorobę Alzheimera.
No, brzmi to bardzo czarno, tak jeśli jest. Chodzi. Widzę tutaj taką dystopię futurystyczną. W dzisiejszych czasach coraz więcej materiałów jest badanych na obecność i możliwość wytwarzania takich nanocząstek. Co podlega takim badaniom i takiej kontroli w Australii na przykład?
W zasadzie my możemy powiedzieć, że wszystko, ale pamiętajmy o tym, że badania dla pożywienia i badania dla kosmetyków, bo w kosmetykach jest bardzo dużo nanocząstek, są bardzo ograniczone. I tak naprawdę one wciąż wracają do testów, które nie są dokładnie właściwe dla nanocząstek. Jeśli chodzi o materiały medyczne, czyli systemy dostarczania leków, te są badane zupełnie inaczej i dopuszczenie ich przez TGA jest zupełnie inne.
Therapeutic Goods and Administration. Tak.
Jest zupełnie inne, jest dużo lepiej kontrolowane niż to, co zostaje w pożywieniu. I problemem jest chyba też to, że tak naprawdę ilość badań, które się robi w tej dziedzinie, się coraz zwiększa. Mamy bardzo dużo alarmujących tak naprawdę artykułów pojawiających się i mówiących, tak jak mówiłem, pojawia się nanocząstki w mózgu, pojawiają się w wątrobie. I wciąż nie mamy standardów. Nie wiemy do końca, jak to badać. Nie wiemy, jak one powinny tak naprawdę te badania być przeprowadzone. I to jest chyba główny problem.
Najostrzejsze, czyli najbardziej rygorystyczne badania są prowadzone w odniesieniu do leków, później troszeczkę mniej rygorystyczne co do pokarmu i jeszcze mniej na przykład do jakichś kosmetyków czy jakichś rzeczy higieny osobistej. W jaki sposób z kosmetyków one mogą dostać się do naszego ciała? Poprzez skórę też?
Tak. Więc jest, powiedzmy, weźmy kilka przykładów, to co znajduje się w kosmetykach. Pierwszy to będzie sunscreen.
Blokada przeciwsłoneczna.
Dokładnie. Tak, ona zawiera nanocząstki. I mieliśmy wiele artykułów tak naprawdę, nawet w Australii i wiele badań przeprowadzonych.
No bo w Australii przecież ten sunscreen to jest tak używany w takich dużych ilościach, że...
Dokładnie. I było wiele artykułów, które mówiło, że nic nie przechodzi, że to jest bezpieczne. W zeszłym tygodniu mieliśmy nasze sympozjum dotyczące nanobezpieczeństwa i były piękne prezentacje, gdzie ludzie pokazywali, że tak naprawdę te nanocząstki przechodzą do organizmu i były znajdowane w moczu, więc one muszą w jakiś sposób przechodzić przez skórę. Innym przykładem jest szminka, również cienie do powieki. Tego typu rzeczy, one zawierają nanocząstki. Dlatego, że one po prostu powodują bardzo ładne odbijanie światła, mają bardzo ładny połysk, kolor, więc one będą na twojej skórze, będą na twoich
fluid,
ustach.
Fluid, make-up.
Tak.
Teraz, który jest ostatnio bardzo modny, prawda? Tak. Taki reflektyw make-up.
I jeżeli masz, wiesz, szminkę na ustach, tą szminkę najprawdopodobniej zliżasz.
No tak. No ale cienie do powiek, to co? Przez oko? Przez
Ja myślę, że raczej przez skórę. Ja bym nie powiedział, że przez oko. Nie mamy żadnego badania zrobione w tym względzie, ale to, co dajemy na skórę, jest szansa, że coś będzie przenikać przez skórę, że coś będzie przechodzić. Innym też dobrym przykładem są tatuaże. Tatuaże tak naprawdę to jest zbiór nanocząstek, który jest wszczykiwany pod skórę. I w Australii były tutaj przeprowadzone bardzo fajne badania, które właśnie wykazały, że jest połączenie między rakiem skóry a tatuażami. A jeśli spojrzymy teraz, ile ludzi ma tatuaże, ogromna liczba osób, więc możemy powiedzieć, że jest bezpieczne. Ale czy zwiększył się procent ludzi właśnie z melanomą? Myślę, że zwiększa się.
No całe szczęście, że to jest wybór osobisty i może nie każdy chce się temu poddać. Aczkolwiek mówiąc o właśnie blokadach przeciwsłonecznych w Australii, bez tego no właściwie nie da się żyć. Nie da rady wyjść na plażę, prawda? Nie stosując blokady przeciwsłonecznej. W związku z tym pytanie, czy wszystkie kosmetyki zawierają te nanocząsteczki, czy są jakieś, które są bardziej bezpieczne od innych?
Nie wszystkie zawierają. I to jest właśnie też ważne, żeby sprawdzić, które będą zawierać, które nie. I również używać markowe produkty, które mają najprawdopodobniej te nanocząstki, ja bym powiedział, bezpieczniejsze. I jest ciężko teraz mi wskazać
to. Dokładnie. A jak to rozpoznamy? Czy one są jakoś tam opisane?
Tak, one są opisane. Jeżeli będziemy mieli opakowanie, będziemy widzieć titanium dioxide, czyli dwutlenek tytanu, wiemy, że to są nanocząstki wówczas. Na produktach spożywczych to jest najczęściej napisane E 171.
Wszyscy zapisują E171.
Więc wtedy to możemy zobaczyć, ale również na wielu sunscreens będziemy widzieć na opakowaniu, że nanocząstek nie ma. Że są sunscreens, które nie mają nanocząstek.
I czy możemy temu zaufać? Czyli jeśli nie mamy tego tytanu i nie mamy tego E171 w przypadku jedzenia, czy możemy zaufać tej nalepce, która tam właśnie wyszczególnia wszystkie składniki tego danego pokarmu? Czy możemy zaufać?
Tak, myślę, że tak. I ja wciąż jeszcze bym powiedział tak, ja bym tak naprawdę nie uciekał od sunscreen, który ma nanocząstki. Wciąż to naświetlenie UV może być gorsze niż te nanocząstki, które przenikną. Nasz organizm jest świetnie wyszkolony, żeby przeciwdziałać tym nanocząstkom, żeby sobie z nimi radzić, ale musimy pamiętać, że to jest tak samo jak my. Jeżeli zjemy mały kamień czy coś, to będziemy troszeczkę musieli energii stracić, żeby go wydalić. Dokładnie będzie to samo, jeżeli wyobrazimy sobie tę nanocząstkę jako mały kamień, która komórka pożera, musi ją również w jakiś sposób pozbyć, więc będzie traciło energię. Zamiast tą energię używać na tak naprawdę normalne życiowe funkcje, ono będzie ją używać na to, żeby wydalić te nanocząstki.
Czyli jeśli chodzi o plażę i słońce, to nie bardzo mamy wybór. Możemy jednak właśnie wybierać te produkty, które nie mają tego tytanu. Ale jeśli chodzi na przykład o rzucie gumy, no to niekoniecznie. Mamy wybór. Tak. Nie żujemy. Nie jemy cukierków.
Możemy żuć, tylko wziąć te, które nie mają tych twardych powłoczek. Są gumy, te miękkie takie, one nie mają.
Nie mają powłoczek.
Nie mają powłoczek. Także jak ja idę z córkami...
Cukierki tak samo, nie jeść cukierków, które mają twarde powłoczki. Niekoniecznie białe, czy to chodzi tylko o te białe?
Niekoniecznie białe, dlatego że oni dodadzą barwników, żeby je zabarwić. Czyli aha, jak M&M's mamy,
czyli
to
twarde powłoczki skreślić, tak? Czekolada jest okej, okay, tak?
Albo w ograniczeniu.
Czekolada jest okej, okay, tak?
Tak, czekolada normalnie jest okej, okay, przy czym czasami do białej czekolady dodają wciąż dwutlenek tytanu. Bardzo fajnym przykładem też jest, możemy sprawdzić na stronie internetowej MasterChef. Oni tak naprawdę zachęcają do dodawania dwutlenku tytanu. Jest nawet przepis, gdzie pokazują, jak zrobić bardzo fajny tort, wygląd bardzo biały, z pięknym kwiatkiem na górze i sugerują dodać 5 gramów dwutlenku tytanu. To jest ogromna ilość.
Gdzie się kupuje ten dwutlenek tytanu?
O, to można kupić w każdym niemalże sklepie, który sprzedaje produkty do gotowania. Są to specjalistyczne.
Jak to się nazywa?
Titanium dioxide. I jeżeli pójdziemy do internetu, to taka dosyć duża paczka, 250 gram, kosztuje chyba $12, także to nie jest wielki problem.
Ojejku. No. Całe szczęście, że osoby, które pochodzą z Polski, to tak właściwie dostają troszeczkę takiej nieciekawej reakcji, patrząc się na przykład na niebieskie torty, albo właśnie takie wyjątkowo białe. Ja, dla mnie zawsze najbardziej smacznie wyglądały wszystkie te potrawy, które wyglądały naturalnie. No jak dokładnie. Czekoladowe, to czekoladowe. No jak jest sos brązowy, to ma być brązowy, a nie zielony,
tak,
prawda?
Jest.
Ale jest to dosyć niepokojące, to co pan mówi.
O, zdecydowanie.